kiedyś zacząłem taką serię na Odwyku pod tytułem 7 grzechów głównych. Jest takie coś. I było już obżarstwo, i było już lenistwo, a nie było pychy. Był odcinek o dumie, o pysze, nazywał się Grzech Sodomski. No to wam powiem w skrócie, taki będzie spoiler, że grzech sodomski to było wcale nie żadna homo rzeczy, tylko pycha i duma i bycie wyniosłym. To było. Ale nie było tak, że o samej tej dumie właściwie, nie było takiego odcinka. No to teraz będzie. O dumie wam powiem coś i byciu pysznym, w sensie takim napuszonym. Jest 11 kwietnia 2016 roku, co znaczy, że wczoraj był 10 kwietnia 2016 roku, co znaczy, że była to rocznica smoleńska. Tak, to jest to słowo, pod którym jedni przewracają oczami, a drugim się oczy świecą. No, nie da się teraz jakoś żyć w Polsce i nie wiedzieć, co to jest Smoleńsk, więc nie będę wyjaśniał. Jak ktoś mówi po polsku i rozumie to, to natychmiast ma w głowie mnóstwo skojarzeń. Dobra, nie wnikajmy, ale były wczoraj te obchody różne i pierwszy raz były na taką skalę. I tak się zastanawiałem nad tym, no nie, żebym specjalnie obserwował, ale docierają niestety echa tego, co tam mówili i co tam robili. I zastanawiam się coraz bardziej, jaki to ma związek z Biblią, z chrześcijaństwem. Bo co coraz bardziej sięga w tą stronę to wszystko. Na przykład w przemówieniu, kiedy ktoś mówi o wybaczaniu i mówi, że tak, wybaczać trzeba, tylko najpierw trzeba, żeby się ktoś przyznał do winy, czyli rozumiem, wymusić to trzeba, bo jak ktoś nie uznaje, że jest winny, to trzeba go zmusić, żeby się przyznał do winy, a potem musi być kara poniesiona, a potem dopiero można wybaczyć. Taką wersję wybaczania mają ludzie, którzy się powołują ciągle na krzyże, na Kościół i na Boga. Tak się wybacza. No i tak sobie myślę, że no o tym powinienem może i zrobić odcinek, ale to jest tak oczywiste, rażące w swojej oczywistości, że nie ma o czym gadać. No bo wyobraźcie sobie, że Jezus miałby tą samą postawę. Tak, ja wybaczę ludzkości, ale najpierw muszą się wszyscy przyznać do winy, że zgrzeszyli i że są winni w oczach Boga, a potem trzeba ich wszystkich ukarać. A potem im wybaczymy z Ojcem. No to byśmy mieli przerąbane, no ale Jezus nie tak robił. Jak przyszła do niego prostytutka i mówili, co mamy z nią zrobić, to nie powiedział, że no wybaczmy ją, tylko najpierw niech się przyzna, a potem porzucamy w nią trochę kamieniami, żeby była kara jakaś, nie? No tak powinno być, a potem jej wybaczymy, jak już będzie martwa najlepiej. No dobra, ale to nie jest temat tego odcinka, bo to jest, mówię, zbyt oczywiste chyba. No jeżeli już trzeba takiej oczywistości ludziom mówić, to ten Odwyk jest naprawdę zbyt skomplikowany. To ja tutaj, nie wiem, zresztą może powinienem o tym mówić, wytykać takie jakieś podstawowe błędy logiczne ludziom, którzy uważają się, że są wzorem chrześcijaństwa w ogóle, emanują tą chrześcijańskością swoją, oczywiście w wersji katolickiej wyłącznie, i jednocześnie pokazują postawę, która jest rażąco sprzeczna z tym, co Jezus reprezentował. I jakoś im jedno z drugim nie przeszkadza. To ja bym chciał powiedzieć, że jako ten gość, który zna Biblię tutaj i tego Jezusa z Biblii, chciałem powiedzieć, że ci ludzie nie wiedzą, o czym mówią kompletnie i nie idźcie za nimi, nie słuchajcie ich. Hipokryzja, że to jest mało powiedziane. No i tak się zastanawiam, o tym nie powiem, bo zbyt oczywiste, ale o czym innym? O źródle tego myślę właśnie, takiej postawy. Tego, że ludzie jakoś nie przeszkadza im ten brak logiki w tym, że uważają się dalej za chrześcijan i za tych właśnie takich po stronie światłości, za tym, że mam jakąś misję do spełnienia i że chcą, nie wiem, innymi rządzić przy okazji. To wszystko dla ich dobra, bo wiecie, takie coś. Skąd się to bierze? No, ja mi się zdaje, że to jest ta duma osobista, pycha, przekonanie o własnej wielkości. I to jest ktoś tam kiedyś w dawnych czasach, któryś z tych tam chodzących boso w sukienkach świętych ludzi sformułował takie 7 grzechów głównych. O co chodziło w tych 7 grzechach głównych? Tak naprawdę to nie są dokładnie grzechy, to są raczej jakieś postawy życiowe, z których dopiero grzechy wychodzą rozmaite. No i jak ja chodziłem do kościoła, na msze, nie na msze, tylko do tych salek katechetycznych na lekcje religii, kiedyś to nie było w szkołach w Polsce, to mnie nauczyli formułki, że jest tak, 7 grzechów głównych, to było tak, Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Nie wiem, dlaczego nie można było powiedzieć obżarstwo po prostu. Gniew i lenistwo. No i oczywiste jest, że ani gniew, ani lenistwo na przykład to nie są grzechy same w sobie, ale prowadzą do różnych złych rzeczy. No, więc ma to jakiś tam sens, ale jak to często bywa, może to być za daleko idąca jakaś filozofia albo, nie wiem, komentarza do Biblii. Pytanie jest, czy to w ogóle jeszcze jest osadzone w Biblii jakoś, czy nie. Jest, czy nie jest? W przypadku pychy jest jak najbardziej. Jak już to było w innych odcinkach, ale warto to powtarzać, bo to ważne akurat aspekt bycia człowiekiem. Ta pycha i ta duma jest wyjątkowo rażącym w oczach Boga nastawieniem człowieka. Nic chyba Boga tak nie razi jak pycha i duma. Gdzieś tam w Księdze Salomona jest wymieniane, co jest rażące dla człowieka i na przykład a tam są nogi spieszące do złego, ręce robiące coś takiego i jest tam też pycha. Wszędzie, gdzie są wymieniane jakieś takie zestawy grzechów, że na przykład nieczyste rzeczy, jakie pochodzą z człowieka, mówił Jezus. No i mówi, że no, obmawianie, gniew i różne rzeczy i to wszystko pochodzi z serca człowieka. Oczywiście wymienił tam pychę albo dumę, jak to tam chce. Tak, no, no oczywiste to jest. Jest też powiedziane wprost, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym okazuje łaskę. Jest też napisane tak, że pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Co przy okazji pokazuje, co jest synonimem tego słowa pycha. To jest wyniosłość ducha. To jest bardzo dobre określenie. Wyniosłość ducha. Albo w innym miejscu, że pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Tak. I w najstarszej ponoć, tak to ktoś tam ocenił, nie wiadomo czy na pewno, ale dużo ludzi mówi, co tam bardziej się przestudiowali, że najstarszą księgą w Biblii jest księga Joba albo Hioba. No przynajmniej, że to pochodzi z najstarszych czasów ten zapis. Może tak i być zresztą, faktycznie ona jest umiejscowiona bardzo dawno temu. No i tam już są o tym zapisy, właściwie wszędzie są, jak mówię, więc nie ma co tego wałkować, bo ja tu chcę tylko odpowiedzieć na pytanie, czy pycha jest rzeczywiście uważana za coś złego w Biblii. Odpowiedź jest bez wątpienia jednoznacznie tak. Każdy, kto przeczytał chociaż jedną, może tam ze dwie księgi w Biblii w całości, pewnie to zauważył gdzieś, że Bóg ma wstręt do wyniosłości ducha. No. I w księdze Joba na przykład fragment jest taki. Czy nie wiesz, od dawien dawna, odkąd jest człowiek na ziemi, radość występnych jest krótka, szczęście niewiernego trwa chwilkę, choć w pysze chce sięgnąć po niebo i głową dotykać obłoków. Na zawsze zginie jak mierzwa i obecni powiedzą, a gdzież on? To jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia i jak to w Biblii Tysiąclecia często jest ugrzecznione i ugłaskane, bo tam nie ma słowa mierzwa. W innym tłumaczeniu wam powiem, jak brzmi ostatni kawałek. Choćby jego pycha sięgała aż do nieba, a jego głowa dotykała obłoków, to jednak zginie na zawsze jak jego własny gnój. Ci, co go widywali, mówią, gdzie się podział? A jakby to jeszcze w ogóle nieoględnie pisać, tylko naprawdę wprost, tak jak Biblia naprawdę mówi, to by było powiedziane, choćby jego pycha sięgała do nieba, a głową dotykał chmur, to zginie na zawsze jego własne gówno. Po prostu zwykłe gówno. Tym jesteśmy niestety na ziemi. Jesteśmy marnym, chodzącym żuczkiem. Jesteśmy robaczkiem chodzącym po powierzchni tej planety. Wszyscy zginiemy dokładnie tak jak nasza kupa. Ginie w kiblu. Jak będziesz dzisiaj w kiblu, sobie usłyszysz ten plusk charakterystyczny, to sobie pomyśl, że wylądujesz w tym samym miejscu i zmienisz się dokładnie w to samo, w sensie fizycznym przynajmniej. Ta część nasza fizyczna to jest mało, znaczy nie daje powodów do wyniosłości. O. No i ja nie wiem, może jak Bóg stwarzał człowieka, to on zakładał, że to będzie dosyć oczywiste, że człowiek, który jest przecież, jak to ładnie mówią, określałem, prochem marnym, no, że po prostu jest w materią taką, która się przemienia, nie? I mieli się to wszystko i zmieniamy się w kompost wszyscy, a potem rosną roślinki, potem jedzą to krowy, potem człowiek je krowy, potem człowiek ginie, potem się zmienia w kompost i tak w kółko. Jesteśmy częścią tego całego procesu, mało malowniczego i zupełnie niewyniosłego. I sobie może Bóg, jak stwarzył człowieka, to pomyślał, to wystarczy. Do czego to wystarczy? No do tego, żeby człowiek nie wmówił sobie, jaki to on jest wielki. Bo fakt, że umiera, że wchodzi do tego kibla za przeproszeniem i że w ogólnie generalnie no wszystko to jest jakieś takie mało malownicze, to ciało, cała ta strona fizyczna, organiczna, no to powinno uchronić nas przed wbijaniem się, czy tam fruwaniem sobie, że my jesteśmy wielcy. A tymczasem się okazało, że a to nic z tego. Skąd nam się to bierze, że my jesteśmy tacy wyniośli? Zwłaszcza Polacy. Rany boskie, jacy Polacy są wynośli, po prostu nie mam już określenia dobrego na to w porównaniu z innymi grupami ludzi na ziemi. No nie są gdzieś tam inni. Ludzie mają takie swoje, ja wiem, grupowo ludzie, jak się zbieram w grupy, to się często bardzo nakręcają na różne rzeczy. No i są takie charakterystyczne cechy wielkich grup ludzi, nawet takich wielkich jak naród. No ale każdy, kto jakoś tak więcej miał kontaktu z ludźmi na świecie, w Europie w szczególności, to wie, że ludzie są generalnie tak luźniejsi, że nie obrażają się o byle co, że jak się obrażą, to sobie tam przeproszą, idą sobie. A Polak, kurde, bierze do siebie wszystko i żyje tym, i wypomina, i obraża się, i zapowiada rewanż, i zemstę, i o takie byle pierdoły potrafi się tak. Dlaczego? No ja nie wiem dlaczego, ale chyba właśnie to jest ta pycha i ta duma. Jak to jest napisane? Wyniosłość ducha. Polska wyniosłość ducha jest niewiarygodna. I jeszcze my się tym, wielu z nas przynajmniej, się jeszcze bardziej nakręca i uważa, że to nie jest nic złego. To ja wam powiem z Biblii, to jest coś bardzo złego. Ta wyniosłość. Jeżeli człowiek uważa, że jego wyniosłość ducha jest uzasadniona, na przykład chwałą Polski, albo narodu, albo katolicyzmu, albo wszystko jedno czego. No może być dumnym, pełnym siebie samego informatykiem na przykład. No to jak sobie tak uważa, to się myli. Na pewno jest to bardzo nie po drodze z Biblią, a Bóg takie coś tępi i nie znosi. I tak jak to z Księgi Joba było napisane, od samego początku istnienia ludzkości, tak jak to opisał, wszyscy, którzy się nadymają i ta pycha ich sięga do nieba, a głowa sięga obłoków, to i tak zginą jak gówno, no za przeproszeniem. No, ale to tak Biblia mówi, ja tylko powtarzam. I ludzie będą wiedzieć, że taki był wielki, a tu nie ma go. Gdzie on się podział? No leży na cmentarzu. No i może, widzicie to. I teraz tak. I teraz wracając do początku tego, o czym mówiłem dzisiaj. No wczoraj te uroczystości jakieś smoleńskie znowu były. I ludzie nadęli się, jak dawno nie widziałem takiego nadęcia już, jak się nadęli wczoraj. Cały dzień. To już nie, że tam 2 godziny nudnego siedzenia, że tutaj zmiana warty, tu przemówienie i idą do domu. Nie. Od rana do nocy. I gdzie tylko się da. I jeszcze brały w tym udział wszystkie władze. No wszystkie władze już są w rękach ludzi, których największym problemem, ja uważam właśnie, jest to nadęcie się, ta wyniosłość ducha, która, jak mówi Biblia, chodzi przed ruiną i chodzi ta pycha przed upadkiem. No i to jest największy problem, bo to jest niebezpieczne strasznie. To jest niebezpieczne dla wszystkich. Wszyscy dookoła dostaną rykoszetem. Biblia mówi, nie zostawię tutaj wątpliwości, że ta każda duma, każda pycha zostaje wcześniej czy później, jak to ładnie powiedzieć, zrzucona w dół. Albo z powodu, no nie jest tak dokładnie napisane, z powodu tego, że to Bóg interweniuje i nienawidzi wyniosłych i ich osobiście tam piorunem pac, czy to po prostu jest konsekwencja samego bycia wyniosłym. No człowiek wyniosły, dumny i pyszny, no ma coraz więcej przeciwników, coraz trudniej z nim być i on się coraz bardziej nakręca i jego jakby takie życie społeczne z innymi ludźmi zawsze się musi sprowadzać do siły. Zawsze gdzieś jest wyniosłość, tam zawsze gdzieś będzie myślenie siłowe. No bo na przykład można myśleć na zasadzie na przykład dobrowolnej wymiany. Ty masz coś, ktoś ma coś, wymieniacie się i tak sobie żyjecie w społeczeństwie. A można też myśleć w sposób siłowy. Ja czegoś nie mam, on coś ma, to ja mu zabiorę siłą. Albo ja jego zmuszę, bo ja uważam, że wiem lepiej, jak powinno być. Więc można zmusić. Można przekonywać, można zmuszać, można się wymieniać, można kraść. Ale wyniosłość ducha zawsze będzie promowała te rozwiązania, te gorsze. Dla innych oczywiście, nie dla właściciela. No wyniosłość to na tym polega. Właściwie synonimem tego słowa pycha czy coś jest egoizm albo egocentryzm. No jest. Tylko może w takiej formie bardziej ja wiem, ekstremalnej, czy to tak, tak brzmi to słowo, pycha, to tylko egoizm. Nie każdy jest trochę tam egoistyczny. No tak, ale każdy też jest i pyszny trochę. To może to jest synonim, to by było nie za dobrze. Jest taka teoria popularna w kręgach ludzi, ja wiem, związanych z wolnym rynkiem, kapitalizmem, wolnością, że coś jest taka teoria, która mówi, że każdy człowiek jest z natury egoistyczny, czyli może nawet i tam dumny, ale jest skoncentrowany na tym, co jest dobre dla niego samego. I to jest dobre, bo w warunkach wolności, nie wymuszania niczego na nikim, taka postawa myślenia o sobie prowadzi do dawania innym tego, co dobre. Jak to możliwe, zapytasz? No to bardzo łatwo, rzeczywiście tak jest, bo jeżeli na przykład człowiek myśli o sobie, że chce zarobić, to myśli jak? No może ukraść, ale w warunkach, których nie może kraść, albo mu się to nie opłaca, albo nie warto, albo jest za głupi, wszystko jedno, zostaje mu alternatywa, musi coś komuś dać i dostać w zamian. Stąd właśnie jest to zjawisko, że wolny rynek działa, a nie, że wszyscy się okradają, wcale się nie okradają. Jak zostawić ludziom wolność, to oni zaczynają się wymieniać. Bo człowiek nie ma generalnie jakiegoś tam interesu w tym, żeby wszystkich dookoła siebie wymordować i pozabierać im, bo co dalej? No nie, w ogóle to nie jest zgodne z naturą człowieka. Człowiek chce mieć święty spokój, więc człowiek się odruchowo chce wymieniać. Więc ta teoria, koncepcja, że egoizm jest dobry, a może więc i pycha też jest dobra, ma jakieś tam uzasadnienie praktyczne, bo to się tam trochę sprawdza. Ale zwolennicy tej teorii idą sobie dalej w tym wszystkim, mówią tak, nie istnieje coś takiego jak altruizm, jak postawa miłości bliźniego na przykład. Na przykład nie jest to prawdą, oni mówią, że jak dajesz komuś 50 zł na ulicy, to po prostu mu dasz bezinteresownie, tak jakbyś ty z tego nic nie miał. Nieprawda, bo masz coś z tego i zawsze coś sobie oni, zwolennicy tej teorii, wymyślą. No masz z tego satysfakcję, masz poczucie własnej wartości, masz co byś tam chciał, poczucie władzy czy inne tam. Zawsze sobie rzeczywiście można wymyślić jakiś tam argument, że coś z tego masz, jak coś komuś dajesz. No, Jezus jak umierał na krzyżu, to na pewno też miał jakiś ważny interes, że mu się opłacało być torturowanym i cierpieć w ogóle. No, jak ktoś się na siłę zmusi, to sobie jakieś wytłumaczenie znajdzie. Ale ta teoria jest z gruntu fałszywa i to jest widać od razu, kiedy się spojrzy od innej strony. Trzeba począć od takiej strony. Co sprawiło, że ten człowiek, który dał komuś drugiemu pączka na ulicy, jaką motywację miał? Znaczy, co było, skąd się wzięła inicjatywa jego? Co zainicjowało to, że on to robi? No i właśnie, jeżeli się w tą stronę spojrzy, to tutaj widać, że jest różnica, jest rozróżnienie na ludzi, którzy robią coś z powodu siebie i z powodu innych. Bo są ludzie, którzy kierowani, jak to tam nazwać, odruchem serca, powiedzmy, dadzą komuś rower, no, i pójdą do domu piechotą. I nic z tego nie mają, tylko mają same problemy, nie? Ale kierowali się jakimś tam odruchem i dali. No i tutaj można sobie uzasadniać, że na przykład mam satysfakcję, poczucie, że jestem lepszym człowiekiem. No niby można i nie da się tego zmierzyć, czy to rzeczywiście zrekompensowało stratę roweru, takie poczucie. Ale jeżeli się popatrzy od strony, co było w ogóle tym pierwszym powodem, że dałeś komuś coś, no to pierwsze to sobie pomyślisz, to że zależy mi na tym drugim człowieku, że wyobraziłem sobie jego, że empatię miałem. Pomyślałem sobie, że on potrzebuje, a ja mam, to mu dam. Myślałeś o nim, a nie o sobie. Taka była prawda, że pierwszym odruchu zrobiłeś to dlatego, że ten ktoś inny potrzebował, a nie myślałeś o sobie. Taka jest prawda. Nawet jeżeli więc coś z tego masz, nawet jeżeli masz super fajną rzecz, się okaże to na twój plus przyjdzie będzie, że to nawet jakaś tam karma wystąpi, wszystko jedno. Nawet jeżeli przypadkiem on okaże się milionerem, a ty miałeś podświadomą nadzieję, że dasz rower milionerowi, a on ci w zamian postawi pałac. Wszystko jedno. Nieważne. Ważne, że na początku, kiedy to zrobiłeś, myślałeś tylko o nim, a nie o sobie. I to jest postawa sprzeczna, przeciwna postawie, że ja chcę najpierw zarobić i myślę, co tu zrobić, żeby zarobić. No to żeby zarobić, to muszę coś dać innym, no to daję innym. To nie jest to samo, to jest w ogóle kompletnie inna postawa. I ludzie, nawet jeżeli robią te same rzeczy, kierując się tymi dwiema różnymi postawami. Jedni robią to ze względu na siebie, bo chcę zarobić, bo chcę być ważny, bo chcę mieć satysfakcję, a drudzy, bo zależy mi na tym innych, tych innym, to pierwsi zbudują szpital, bo chcą widzieć ludzi, jak wychodzą zdrowi, a drudzy zbudują szpital, bo chcą na tym zarobić. I efekt niby będzie ten sam, przynajmniej na pierwszy rzut oka, że będzie szpital, a tam będą uzdrawiani, czy tam leczeni ludzie będą. No i niby jest tak samo, się wydaje, ale to tylko jak się teoretyzuje, tak, teoretycznie to rozważa. Bo w praktyce to nie kończy się tylko na zbudowie szpitala. To potem człowiek, który ma to nastawienie na siebie i nastawienie swojego własnego egoizmu, to będzie potem podejmował decyzję cały czas zgodnie z tym nastawieniem. Więc na przykład będzie płacił mniej lekarzom, będzie zatrudniać ludzi, którzy tak jak oni myślą tak jak oni też, tak egoistycznie chcą zarobić i zyski, tylko to. No i to wszystko, cała jego postawa będzie wyznaczać jego postępowanie. No. A ten drugi człowiek, ten człowiek, któremu zależy na innych, też będzie zatrudniać ludzi, którym też zależy na innych ludziach. I będzie inaczej postępować. I będzie inaczej przeznaczać te środki, pieniądze na inne rzeczy. Wszystko będzie inaczej. Będzie się uśmiechać więcej do ludzi bez powodu też, bo ich będzie lubić. A ten pierwszy ich nie będzie lubić, bo on chce tak naprawdę zarobić, a to przy okazji, że pomaga, to jest zło konieczne, że robi dobro. Robienie dobra to jest dla niektórych zło konieczne. Dobra, i teraz. Jak się to wszystko ma do egoizmu i do dumy? Jeżeli egoizma jest tą postawą dumy, wyniosłością ducha, własną, to trzeba się zastanowić porządnie nad tym. Po pierwsze, czy taki egoizm, czy to szukanie własnego, tego co moje, nawet jeżeli prowadzi do dobrych rzeczy, czy to nie jest ta duma i czy to nie jest ta pycha, o której mówi Biblia, że pycha chodzi przed upadkiem, że pycha przywodzi człowieka do upadku, że człowiek pysznemu się Bóg sprzeciwia, a pokornemu okazuje łaskawość. Czy te wszystkie złe rzeczy wynikające z pychy, to od strącania tego pierwszego anioła, który właśnie to było jego głównym problemem i grzechem, że był wyniosły i myślał o sobie, a nie o innych. Czy to nie jest właśnie synonim tego egoizmu? Ta motywacja. Bo może właśnie wydaje się to nawet i niewinne na początku, albo i w ogóle przez cały czas się może wydać niewinne. Co w tym jest złego, że ja myślę o sobie? To od razu ma być duma? Nie, no dlaczego? No przecież to jest zdrowe. Czy to jest zdrowe, to ja nie wiem. Biblia mówi, że to prowadzi do upadku, więc to tak średnio zdrowe. Ale że jest naturalne? Na pewno. To jest natura każdej istoty żywej, świadomej, rozumnej. Czy to człowiek, czy tam jakiś anioł, czy cholera wie, co tam istnieje jeszcze w tym całym wszechświecie, czy UFO, nie UFO. Każda rozumna istota zawsze z samego faktu, że on jest sobą i jest sobą tym jednym, z tego wynika, że egoizm jego, ta ducha, wyniosłość siebie. Bo oczywiście, oczywiste jest, że tylko ja istnieję, tak naprawdę tylko ja wiem, że ja istnieję i tylko ja od środka jestem sobą, nie wiem jak to właśnie wytłumaczyć, a nie jestem tymi innymi, więc wiadomo, że ja jestem dla ja ważniejszy niż oni. No i to wiadomo, że tak jest. A Biblia daje taką postawę, a w szczególności Jezus, jak opowiada o tym, ale Bóg od początku to mówił, że zadaniem człowieka tutaj na ziemi i tym, czego Bóg oczekuje i daje przykład też tego ciągle od stworzenia świata do dzisiaj, do teraz i jeszcze później, cały czas daje przykład i oczekuje od człowieka tego, że będzie przełamywał swoją naturę egoistyczną, swoją naturalną wyniosłość, swoje wielkie ja, będzie sprzeciwiać się temu i będzie zamiast tego przyjmować postawę kochania innych ludzi. To tak brzmi pięknie, górnolotnie, a tak naprawdę w praktyce chodzi tylko o to, żeby włączyć w sobie empatię, żeby myśleć o tym, co dobre dla innych, żeby po prostu nawet zwracać uwagę na innych, a nie na siebie, przed sobą widzieć innych. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale może było tak, że Bóg sobie przez jakieś grube wieki, tysiąclecia siedział sam, zanim stworzył cokolwiek, myślał sobie, że myślenie o sobie jest do dupy i bycie samemu też. I nie wiem, możliwe, że doszedł do tego i w końcu stworzył świat i nagle odkrył, że jedynym fajnym sposobem na istnienie jest myślenie o innych, jest dawanie innym. Jest jakieś takie zamiast naturalnego koncentrowania się na sobie, nienaturalne koncentrowanie się na innych jest rozwiązaniem. I to jest prawdziwy sens istnienia, coś, co daje naprawdę istotom satysfakcję, bytom, nam, ludziom też. To się sprawdza w życiu. Ludzie, którzy, no, na pewno znasz takich, a jak nie znasz, to szkoda, a jak szkoda, to poznaj. Ludzie, którzy mają tą postawę służenia innym, patrzą ciągle na innych, myślą, co tu zrobić dla innych, czyli analogicznie, jak samemu być pożytecznym dla innych, a nie jak brać więcej, jak najwięcej dla siebie. Więc myślą, jak być pożytecznym, bo myślą o innych, to tacy ludzie, jak sobie z nimi dłużej poprzebywasz, to odkryjesz, że oni są w życiu bardzo usatysfakcjonowani. Mimo, że mają przeważnie o wiele mniej niż ci, którzy koncentrują swoje życie na tym, żeby robić sobie dobrze. Co jest paradoksem. Przecież po to ci ludzie, co robią sobie dobrze, wyniośli ci, co własne ego chcą budować, to oni powinni właśnie być najszczęśliwsi, bo to oni dążą do własnego osobistego szczęścia. Podczas kiedy ci, co chcą rozdawać i myślą o innych, nie myślą o swoim szczęściu, tylko myślą o szczęściu innych. Ale paradoksalnie to oni są szczęśliwsi. Przynajmniej, no hej, tak wynika z moich obserwacji. Może nie zawsze się zgadza w 100%, ale generalnie muszę stwierdzić, że taka zasada jest i tak występuje. Ludzie skoncentrowani na sobie są o wiele mniej szczęśliwsi generalnie niż ci, co się koncentrują na innych. Dziwne, ale tak jest. A skoro tak jest, to może lepiej wyciągać wnioski z tego, co jest i dostosowywać swoje teorie, poglądy na świat do rzeczywistości, zamiast zakłamywać rzeczywistość i uważać, że jest tak, jak ja bym chciał, żeby było, a nie tak, jak jest naprawdę. Naprawdę jest tak, że opłaca się kochać innych, że człowiek jest szczęśliwy nie wtedy, kiedy dąży do własnego szczęścia, tylko wtedy, kiedy dąży do szczęścia innych. To ma jakiś sens? Nie wiem. Jakiś taki bez sensu trochę jest, się wydaje, tak logicznie patrząc, ale hej, takie są fakty, ja je tak widzę i może ktoś widzi inaczej, niech napisze w komentarzu, czemu nie. Znaczy, coś innego nam wyjdzie tutaj. No. I teraz, wracając do problemu tej dumy, duma może być po prostu zwyczajnie obrzydliwa dla kogoś, kto obserwuje to z zewnątrz. Bóg jako sędzia na pewno jakby się tak przypatruje temu wszystkiemu z daleka, z dystansu, no to ja mogę zrozumieć, że ta duma, wyniosłość wydaje mu się obrzydliwa zwyczajnie, w takim sensie estetycznym. No naprawdę nie wygląda dobrze. No, ja kiedyś byłem u babci Maliny, to jest taka restauracja, byłem w Krakowie u babci Maliny i tam sobie coś zamówiłem i siedzę, ja tam lubiłem chodzić po pracy na obiad. I raz przyszła jakaś baba i to była taka ewidentnie taki po prostu uosobienie wyniosłości ducha. Taka pycha chodząca, pycha na nóżkach przyszła i mówi tak: ja jestem tam sekretarzem czegoś super ważnego w Unii Europejskiej i zaczęła jechać tytułami, kim ona jest. I chodziło jej o to, żeby dostać szybciej zupę albo, że nie wiem, że nie można było wpłacić kartą, tylko wtedy gotówką, bo coś wysiadło. I jak zaczęła jechać z tą wyniosłością właśnie, słowem, że ja to tego, ja nie będę czekać, ja nie wiem, pani wie, kim jestem, ja nie mam czasu. To jest rzeczywiście efekt wyniosłości ducha. To jest ta pycha. No i no możecie sobie wyobrazić sytuację. Baba wyglądała obrzydliwie. Po prostu jest paskudna, tylko pożygać się na nią. Każdy, kto tego słucha, jak ona wyzywa, jak tu mówi, jaka to ona jest, każdy ma ochotę walnąć babę w pysk. I ci musi powstrzymywać człowiek. Wszyscy byli kulturalni i się powstrzymali. Ale co se każdy myślał, to se każdy myślał, no bo tak to wygląda, no, po prostu koszmar jest, no. Więc ja sobie mogę wyobrazić, jak Bóg tak patrzy na nas i widzi, jeżeli nam się zdarzy taka wyniosłość, to pewnie tak wyglądamy, to bardzo niepokojące jest. Ja sobie czasem przypominam tą babę i tak sprawdzam, czy ja tak w oczach innych już nie wyglądam, bo to by trochę masakra była jednak, więc to nie jest fajne, no. To by trzeba się pilnować. W każdym razie, to jest bardzo ważny ten grzech główny i z niego wynika cała masa innych rzeczy. I teraz, ja bym powiedział tak, bo teraz, jeżeli chodzi o jakąś taką historię, politykę może, czy inne sprawy takie wielkie, to myślałem sobie, jaki grzech jest największy, który grzech najwięcej zła zrobił. No i co to może być? Chciwość na przykład, a może niekoniecznie grzech, tylko jakaś taka postawa. Czy z chciwości ludzie dużo zła robią? No tak, dużo wojen jest z chciwości. Ten ma kraj złoto, a ja nie mam, to ja tam pójdę. No ale to jest taka postawa barbarzyńska, tacy, nie wiem, kraje barbarzyńskie, o, jedziemy, bo tam ci mają dużo wódki, o, no to bierzemy dzidę i pyk. No więc trochę zła z tego pochodzi, ale to nie jest ta największe źródło zła, najdużo więcej zła, najwięcej zła, jak zwłaszcza ostatni wiek, XX pokazał, pochodzi z postawy, którą by można określić, ja wiem lepiej, co jest dobre dla wszystkich ludzi. I postawa pod tytułem ja wiem lepiej, co jest dobre dla wszystkich ludzi, z pozoru wydaje się, że to jest postawa nie dumy, tylko pokory, służenia innym, że koncentrujesz się na innych, bo przecież to, co jest dobre dla innych ludzi. Tak, ale to pozornie. A tak naprawdę w zdaniu ja wiem lepiej, co jest dobre dla wszystkich ludzi, najważniejszym słowem jest ja. To ja wiem lepiej, co jest dobre dla wszystkich ludzi. I to właśnie ten niuans wszystko zmienia. Bo ten ja będzie dążył do tego, żeby zdobyć całą władzę, bo tak się motywuje tym. To jest takie oszustwo, że motywacją jego jest to, że on chce zrobić wszystkich uszczęśliwić. Dlatego, że, ale nie dlatego, że on tak innych kocha, nie, on dlatego, że on kocha siebie, że ja wiem najlepiej. To ja mam rację. I ja wiem, i dlatego ja dla dobra tych wszystkich ludzi muszę po trupach zdobyć władzę i tych ludzi zmusić do tego, żeby robili to, co ja chcę, bo wtedy wiem, że będą szczęśliwi, ja wiem. No, to jest postawa totalnej pychy, totalnej arogancji, wyniosłości ducha niewiarygodnej, dumy. To jest dokładnie też ta postawa, którą wczoraj przez cały dzień można sobie było obserwować. To ja, to my. I fakt, że my chcemy dobrze dla innych, niczego tu nie zmienia. Duma nie polega na tym, że ja z moim ja, wielkim, wyniosłym, napompowanym, że ja chcę robić wszystkim źle. To nie dlatego duma jest zła, że ktoś chce być zły. Nie. Problem polega na tym, że ten, kto jest dumny, on chce robić wszystkim dobrze przeważnie. To nie ma znaczenia, czy ty chcesz robić dobrze, czy źle. Co zrobisz z tym wielkim ja, jak ono już urośnie? Co zrobisz, jak już zdobędziesz ten miliard złotych? Jak zdobędziesz już całą władzę w kraju? Co zrobisz? Większość ludzi oszukuje się, że będzie robić samo dobro. Prawie nigdy w rzeczywistości oni nie robią nic dobrego. Potem się z takiej postawy prawie zawsze się robią tyrani. Najgorsi tyrani doprowadzający do najgorszego zła w życiu milionów ludzi. To się bierze nie z tego. I o, to co się okazuje, że nie było ważne, czy to robisz dla dobra ludzi, czy żeby ich pozabijać. Najważniejsze się okazało, że ty byłeś napompowany tak bardzo, że twoje ja było takie wielkie. To było tym złem i to było źródłem tego zła. Budowanie tego swojego ja, ten straszny, wybujały egoizm, który Biblia nazywa pychą albo dumą. No. I tyle o tej dumie i byciu pysznym powiem, bo to chyba to chciałem powiedzieć. Ja wiem, ten temat się tak trochę zazębia. Już dwa odcinki wcześniej były dookoła tego tematu trochę, ale no nie dokładnie o tym mówiłem wtedy, co w tym odcinku, więc ja nie lubię powtarzać jakby tych tematów, ale to nie jest to samo, co mówiłem wtedy. So, posłuchaj, no zobacz. O grzechu sodomskim, było o grzechu sodomskim, był odcinek o chwale, dążeniu, życiu do tego, żeby dążyć do chwały, ale to jeszcze nie. Tu chcę powiedzieć o tym jednym grzechu głównym, pierwszym. Uważam, że słusznie ten, kto wymyślał te siedem grzechów głównych, bardzo słusznie umieścił ten grzech na pierwszym miejscu. To jest ten najstarszy grzech. Zanim jeszcze chyba ziemia była stworzona i człowiek, to już przecież był ten grzech wystąpił. Ten grzech jest wbudowany w każdą istotę. I no nie jest to grzech, nie? To jest to ta skłonność do wyboru między Jeżeli mam wybierać między sobą to, co dla mnie dobre, a to, co dla innych dobre, to wybieram siebie odruchowo i zupełnie naturalnie. Dopiero wymaga takiej pewnej trzeźwości, zastanowienia się, takiego zdystansowania się do siebie samego, zostawienia siebie samego. Jak to Jezus ładnie powiedział, zaprzeć się siebie samego trzeba, żeby móc dopiero koncentrować się na innych. No bo no rzeczywiście tak jest. Jezus to mówił przecież ciągle na prawo i lewo, mówi w Biblii, że kochaj i kochaj. Kochaj bliźniego jak siebie samego, tak jak ja kochałem, to wy też idźcie i kochajcie ciągle. A wielu ludzi nie potrafi tego robić. Ja gadałem ciągle z ludźmi, którzy albo są chrześcijanami, albo no, chcą nimi być, dążą do tego jakoś i wielu z nich mi mówi, że jakoś jak nie potrafię lubić ludzi. Ja nie lubię ludzi. Ja w ogóle siedzę w domu i ja nie czuję potrzeby być z ludźmi, mnie oni nie obchodzą specjalnie. I co, ja mam się tak zmuszać, czy co? Ja nie wiem, co im odpowiedzieć właściwie, bo ja też taki głupi trochę jestem. Co mnie pytać o takie mądre rzeczy? Czy ja wiem? Trzeba próbować różnych rzeczy, se myślę. Ale może tutaj jedna podpowiedź. Po tym odcinku dzisiaj mi teraz przyszła do głowy. Właśnie teraz, jak w trakcie jak nagrywam, mi to przyszło do głowy. Może w tym jest problem, że jesteś już tak pełny czegoś, że tam już nie dasz rady dolać nic więcej. Jeżeli wyobraźmy sobie człowieka jako taką szklankę, po angielsku istnieje takie fajne wyrażenie i ja nie umiem go po polsku dokładnie przetłumaczyć, ale mówi się, że ktoś jest full of himself, że jest pełny siebie samego. He's full of himself. To jest taki właśnie synonim bycia właśnie wyniosłym, dumnym, takim zapatrzonym w siebie, ale bardziej też skoncentrowanym na sobie, nawet niechcący. No, w każdym razie, jak sobie ten obraz przywołamy i sobie wyobrazisz siebie jako szklankę, no to ciężko rzeczywiście oczekiwać, że coś dolejesz do tej szklanki. Na przykład pogląd, że chcę lubić innych ludzi, bo ta szklanka już jest pełna i nic już tam nie wlejesz. Musisz najpierw coś, czegoś się pozbyć. I ja myślę, że pierwsze, co trzeba zrobić, to pozbyć się siebie. Jezus jak mówił, żeby go naśladować, to powiedział, że najpierw trzeba zaprzeć się siebie, powiedział, a potem brać krzyż i robić to, co tam trzeba. Ale pierwsze, co wymienił, to zaprzeć się siebie. I może to jest właśnie właściwa kolejność. Pierwsze, co zrobić, i to jest też coś, co pomoże uniknąć wpadania w tą dumę, to zaprzeć się siebie, jakby zostawić siebie, porzucić myślenie o sobie, przestać się na sobie koncentrować, nie myśl, co będzie takie dobre dla ciebie. No to jest nienaturalne i trzeba się do tego zmusić. To jest kwestia woli. Ale nie sądzę, że to jest dla niektórych. Nie sądzę, że to jest jakiś dar zapierania się siebie. Nie, to jest decyzja. To jest tylko zupełnie świadoma decyzja. Od teraz na przykład myślisz sobie, od teraz nie będę już się na sobie koncentrować. Tak decyduję. No i oczywiście wiadomo, że ci się to nie uda całkiem, bo umysł ci będzie przypominać, że a co się stanie, na przykład jak nie ubezpieczysz się na życie, a potem umrzesz, a co będzie, jak nie pójdziesz do lekarza, a ten katar co masz, zmieni się w zapalenie płuc, bla bla bla. To jest cały czas skutek koncentrowania się na sobie właśnie. No ale wiadomo, że wiem, że do pewnego stopnia to jest w ogóle nieuniknione. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że jak się łapiesz na tym, że myślisz o sobie, to wtedy sobie przypominasz, moją drogą życiową przecież, którą wybrałem, było nie koncentrowanie się na sobie, było zaparcie się siebie. Właśnie własnej wyniosłości, własnego dążenia do tego, że moje ja jest najważniejsze na świecie. Miałeś się zaprzeć. No to się zapieraj, to powiedz sobie nie. Nie myślę już więcej o tym. Myślę o tym, co o czym innym. Wtedy, kiedy zabraknie ci swojego ja, przestaniesz o tym myśleć, wtedy poczujesz taki rodzaj pewien głodu. Potrzebujesz coś innego w to miejsce. Ja tutaj sugeruję dwie rzeczy. Bóg, bo jest fajny, bardzo fajny, nawet, a drugie ludzie dookoła ciebie. I jak poczujesz wtedy ten głód, kiedy się siebie trochę pozbędziesz, to zaczniesz, to popróbuj wtedy. Wtedy dopiero ugryź tego Boga, zobacz, że to nieźle smakuje i ludzi dookoła, zobacz, że ci są fajni. W tej swojej, wiecie, głupocie, niedoskonałości i różnych takich cechach. No, może poza właśnie dumą. Duma jest tak obrzydliwa, że już ciężko naprawdę lubić człowieka, który jest tak wyniosły. To jest bardzo trudne. To jest nie do w ogóle zrobienia. Bóg ich nie znosi, to co ja dopiero. No, ja nie wiem. Lubicie takich? Przychodzi baba i mówi, że ona, ja tu z Unii Europejskiej, mi tu dawać, poza kolejnością, wynocha wszystkie kobiety w ciąży, ja jestem wielka i to ja jestem tu, tego, ważna. No to nie wiem, trudno lubić. Ale większość ludzi jest dosyć łatwo lubić jednak, naprawdę, no. Myślę sobie tak. Dobra, nie wiem. Okej, to już jest inny temat. To był odcinek z serii 7 grzechów głównych, duma, której nie życzę. Na koniec ja bym powiedział, jak się jeszcze bronić. Jest jedna taka rzecz, co mi przyszła do głowy. Jak się bronić przed tą dumą? No, myślę, tutaj Biblia może pomóc właśnie w tych fragmentach, które czytałem. Bo na przykład w liście Jana tak jest napisane, tak, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo jak ktoś miłuje świat, to nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Takie jest zdanie. A wcześniej było też zdanie o tym, jak ten człowiek przemija, jak to gnój. I właśnie myślę, tu jest bardzo dobra podpowiedź, jak sobie radzić z własną wyniosłością, która sprawia, że jesteśmy kawałem fiuta jednak. No to trzeba sobie powiedzieć wprost, że to nikt nie lubi naprawdę. No nie wiem, czy jest ktoś, kto będzie tu bronił, a jednak to dobrze być dumnym. Bądźmy pysznym, bądź pysznym, będzie fajnie. Nie sądzę, żeby ktoś był aż tak głupi, żeby nie dostrzegał, co z człowieka robi duma, no. No patrzcie na Kaczyńskiego. No. Anyways, jak się bronić? No właśnie, te fragmenty mówią, jak się bronić. Patrzeć dalej, popatrz daleko, popatrz w przyszłość. Świat przemija razem z tym wszystkim. Razem z twoją wyniosłością ty też przeminiesz. Zostaniesz spuszczony jak kupa w kiblu. Też. I wszystkie twoje dokonania i cała twoja wielkość, to tam będzie najwyżej jakieś wspomnienie. Albo w ogóle niczym nie będzie, bo to taka może tylko wielkość w jakiejś takiej wielkiej skali czy coś może gdzieś tam przetrwa. Tego programu też nie będzie i tej strony pewnie już kiedyś i nas nie będzie tutaj, ktoś inny przyjdzie po nas. Nawet jeżeli zostaną te nagrania, to będzie tylko cień jakichś rzeczy z przeszłości. I jak się o tym myśli, jeżeli pomyślisz sobie, uświadomisz, jak bardzo przemijające jest wszystko, co robimy, to nam, to cię jak naciśnięcie tego cycka w wentylku od roweru, że wychodzi powietrze. I po wyniosłość ducha się nagle robi malutka, bo człowiek, no trudno być wyniosłym ducha, kiedy popatrzysz na siebie w przyszłości jako taki... No już dziadek, co ledwo już może przejść się z tą laską i nie może sobie pobiegać nawet porządnie, albo że w ogóle już umarł i leży sobie gdzieś tam w trumnie, jego zwłoki leżą. No i sobie to pomyślisz, to jak można być dzisiaj wyniosłym? No trochę ciężko się robi. Więc to jest dobra rada. Jak patrzysz, im dalej patrzysz, tym mniej jest człowiek dumny, bo sobie uświadamia, że jest tylko człowiekiem, tylko tym organicznym kawałkiem materii kontrolowanym przez ducha, który gdzieś tam duch sobie po śmierci poleci dalej do innych światów, a ciało rozejdzie się i już nie będziemy mieszkać na tej ziemi. Wszystko, cośmy tutaj robili, to będzie, jak to powiedzieć wprost, trzeba powiedzieć, gówno warte. Dokładnie, dosłownie, co do litery. To był odcinek o 7 grzechach głównych, duma. A ogłoszenia mam dwa. Za tydzień będzie już nowa strona Odwyku. Tada, ogłaszam. Ona będzie oczywiście niedokończona, jeszcze ona jest w trakcie roboty, ale będzie już nowa. I będzie cały czas na bieżąco, tam nowe zabawki do niej będą dokładane i będzie wszystko po nowemu. Będzie też nowy program od za tydzień. Mój, tak, drugi. Zobaczycie za tydzień, nie będę zdradzać wszystkiego. Zobaczycie, o co chodzi, że będzie trochę inaczej, ale będzie dalej Odwyk. Odwyk będzie Odwykiem. I drugie ogłoszenie, nowy program na żywo do posłuchania w środy wieczorkiem koło 9:00. Przychodźcie na www.odwyk.com. Tym razem będzie prowadzić Hubert, zobaczymy, ile wytrzyma z wami i w ogóle ze sobą też, ile wytrzyma nadawania. A jak mu się znudzi albo nie wytrzyma, to myślę, że ja to zrobię. Bo myślę, że takie fajnie było raz w tygodniu, oprócz słuchania tych odcinków, pogadać sobie na żywo, bo były kiedyś noce odwykowe, noce na odwyku. No i to był taki fajny moment, że można sobie na żywo gdzieś przyjść i pogadać, jak się ma problemy, spokojnie i na żywo. Albo jak się ma przemyślenia, albo coś do powiedzenia. No bo Odwyk to jest miejsce unikalne w internecie, gdzie możesz pogadać naprawdę po ludzku, jak człowiek, bez tego nadęcia całego, nie po pastorsku, nie z tym wyuczonym jakimś tam manieryzmem opowiadania kazań, bez jakiegoś języka specjalnego na takie okazje duchowe i pobożne, tylko normalnie tak jak się na ulicy gada z ludźmi, pogadać o życiu, o Biblii, o Bogu, o Jezusie, o swoich wątpliwościach albo o swoim braku wątpliwości. No i podzielić się tak z innymi tym wszystkim, bo no, ludzie lubią jednak gadać z drugimi ludźmi, myślę. No, ale jak jeszcze nie odkryłeś tego, to wszystko przed tobą, nie będę ci psuć niespodzianki. Możecie teraz jesteś zamkniętym w sobie, siedzącym tam w pokoju, nie, jakimś takim dzikim trochę osobnikiem. To ja też byłem. A teraz lubię ludzi. Znaczy, jak się człowiek, mówię, tak pozbędzie siebie, albo przestanie myśleć o sobie, przestanie koncentrować, przestanie się bać w ogóle wszystkiego, nagle mu się odkrywają najrozmaitsze pory umysłu. I przez te pory różne rzeczy wchodzą i wychodzą i człowiek odkrywa o sobie tyle rzeczy, których by w życiu nie uwierzyłby, że taki będzie i będzie lubił te rzeczy, co lubi. Nawet jakby mu ktoś powiedział mądry, to on powiedział, nie, głupi jesteś, ja nie lubię ludzi, ja tu będę siedział. Aha, zobaczymy. Dobra, to był Odwyk. Pisz komentarze, wysyłaj linki innym ludziom. Dzięki za słuchanie. Cześć.